Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku The Self-Loved Podcast. Tu Suzana Michałek i porozmawiamy o zdrowiu, a dokładnie o tym, co się dzieje, kiedy nasze organizmy są poddawane zbyt intensywnemu, długotrwałemu stresowi. W tym odcinku opowiem Wam przede wszystkim o moich przejściach zdrowotnych z tego roku wraz z refleksjami i następstwami tych zdarzeń, a już w kolejnych odcinkach zderzymy to z gościem, doktorem neurologii, z którą porozmawiamy bardziej szczegółowo na temat tego, z czym najczęściej spotyka się w swoim gabinecie, szczególnie o młodych kobiet, które z pozoru wydają się zdrowe, tak jak to było u mnie. Na wstępie chciałabym wspomnieć, że odcinek powstał w partnerstwie z marką Health Labs Care, która produkuje suplementy diety tworzone z myślą właśnie o potrzebach nowoczesnych kobiet. Cieszę się, że to Health Labs Care mnie wspierają, ponieważ jak usłyszycie w tym odcinku, odpowiednia suplementacja okazała się być w ostatnich miesiącach kluczowa w moim powrocie do zdrowia, z którym momentami było już bardzo źle. Znaczną część 2023 roku spędziłam w łóżku, a moje życie tak naprawdę na kilka miesięcy dosłownie stanęło na głowie i to tak z dnia na dzień. W trakcie tego odcinka usłyszycie po kolei, co i dlaczego się wydarzyło, jak udało mi się przy pomocy lekarzy z tego wyjść i dlaczego nie chciałam o tym mówić w social media, kiedy to było tak naprawdę w takim najgorszym stadium i kiedy to po prostu było bieżące. Także jeżeli szukacie dobrych jakościowo suplementów albo musicie uzupełnić zapasy, to zapraszam do zaoszczędzenia z naszym kodem zniżkowym SU10, z którym w sklepie internetowym Health Labs Care możecie skorzystać z rabatu. A ja zagryzam zęby i opowiadam Wam, co się działo. To jest dla mnie chyba najtrudniejszy, bo najbardziej stresujący odcinek, jaki kiedykolwiek nagrywałam, bo jest po prostu najbardziej osobisty i długo się zastanawiałam, jak Wam to przedstawić, ponieważ dla tych, którzy obserwują mnie na bieżąco na social media, to dla Was to na pewno nie jest zdziwieniem, że coś się ze mną w tym roku działo. Dla tych, którzy być może po prostu słuchali odcinków tego podcastu, może być to zaskoczeniem, bo no jakby nigdzie indziej oprócz na moim Instagramie czy na TikToku o tym nie wspominałam. A tak jak już ostatnio ustaliliśmy, to są ostatnio kanały tak naprawdę stricte jeździeckie. No i tak jak właśnie gdzieś tam na Instagramie to mówiłam, od końca maja przez cały czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i jeszcze nadal w październiku nawet byłam taka niezdolna do normalnego funkcjonowania do tego stopnia, że właśnie od maja miałam zakaz uprawiania jakichkolwiek sportów, szczególnie jeździeckich. W ogóle musiałam tak bardzo depnąć na hamulec i nawet bez jakiegoś tam mojego większego tłumaczenia widzieliście, że po prostu coś jest nie tak. I rzeczywiście było nie tak. I ta cała historia zaczyna się 20 maja 2023 roku, czyli tego bieżącego roku. To jest tak naprawdę dzień, w którym miałam pierwszy incydent, który w ogóle zwrócił naszą uwagę na to, że coś jest nie tak. Jezu, sorry, tak się trochę powtarzam, ale właśnie jest to dla mnie o tyle nieprzyjemne, że oczywiście moja rodzina i moi znajomi o tym wiedzą, ale to po prostu nie jest dla mnie łatwe i mówienie o tym publicznie nie jest może czymś, co bym chciała tak w 100% robić, ale z drugiej strony też wiem i gdzieś tam wiele moich bliskich mi powiedziało, że to może nawet kilku osobom pomóc coś zdiagnozować u siebie i zastanowić się nad swoim zdrowiem, szczególnie, że te symptomy były takie bardzo niespecyficzne przez długi, długi czas. I no, generalnie ja Wam powiedziałam w social media tylko tyle, że to, co się ze mną dzieje, jest neurologiczne. I dlatego powiedzmy, to jest też trochę trudne, no bo zaczęłam wtedy też dostawać wiadomości, że ktoś tam na przykład też się zmaga z jakimiś właśnie neurologicznymi schorzeniami. Jeszcze nie trafiłam w tych wiadomościach na nikogo, kto by powiedział, że ma to samo, co ja. Także dobra, bez zbędnego dalszego owijania w bawełnę zabieram Was do 20 maja. Ogólnie ten maj to był taki czas, który miał być dla mnie bardzo miły, a okazał się trudny, bo w marcu tego roku, tak jak też już wiecie po pierwszym odcinku, straciłam możliwość trenowania na koniu, z którym byłam bardzo związana i przechodziłam taką naprawdę ostrą żałobę, która tak naprawdę jeszcze do bardzo, bardzo niedawna się ciągnęła. Mam wrażenie, że teraz od dosłownie kilku tygodni jest mi z tym wszystkim już jakoś tak lżej, może też dlatego, że zaczęłam znowu jeździć. W tej całej mojej żałobie i w tej złości na tą sytuację, że wcale nie chciałam z nim w cudzysłowie zrywać, a muszę tutaj postawić swoje życie do góry nogami, tą swoją równowagę, którą osiągnęłam. Tak chciałabym powiedzieć, że rzuciłam się w pracę, ale to też nie jest tak, że rzuciłam się w tą pracę, żeby o tym nie myśleć, tylko rzeczywiście miałam bardzo intensywny okres w firmie. Kończyliśmy też duży projekt dla jednego klienta, na którym mi bardzo zależało, więc chciałam tak wszystko dopiąć na ostatni guzik i rzeczywiście w tym kwietniu strasznie, ale to strasznie dużo miałam na głowie, mega dużo pracowałam, nie miałam żadnych wolnych dni, byłam po prostu zarówno fizycznie, jak i psychicznie, ale przede wszystkim fizycznie zmęczona i w całym moim życiu nie czułam się tak zmęczona jak wtedy w tym kwietniu. I miałam wszystko poukładane tak, że jak kwiecień się skończy, to mój grafik się luzuje. Miałam mieć w maju 2 tygodnie na taki wypoczynek. Wszystko sobie poukładałam tak, że w zasadzie nie muszę się niczym większym zajmować. Mój team będzie tam ogarniał wszelkie jakieś rzeczy, wszelkie decyzje zostały podjęte, bądź mogły być przesunięte na później. A w drugiej połowie maja mieliśmy też zacząć współpracę z ciekawym dla nas nowym klientem i na to też się bardzo cieszyłam. No i rzeczywiście, tak z tym początkiem maja poleciałam sobie do Paryża, miało być tak fajnie, ale zupełnie nie potrafiłam się odprężyć. Wtedy już się zaczęło, nie? Takie po prostu, tak jak generalnie od bardzo, bardzo długiego czasu, bo od co najmniej roku, albo i nawet dużo dłużej, nie czułam żadnego niepokoju. Byłam taka mega spokojna, szczęśliwa, wiadomo, zmęczona często treningami i pracą, ale to nie było nic, od czego bym się nie mogła w miarę szybko zregenerować. I właśnie w tym maju tak jakoś mnie chwyciło takie spięcie, którego nie potrafiłam puścić. I właśnie wtedy to przypisywałam temu, że to był taki nagły spadek, po prostu wiecie, z 1000 obrotów na sekundę na nagle powiedzmy 100 albo 50 nawet. No i to sobie tak trwało. I 19 maja, to był piątek, miałam pierwszy taki właśnie wieczór od, o Jezu, 2-3 miesięcy, że rzeczywiście poczułam się taka zrelaksowana, spokojna. Pamiętam, że posprzątałam w mieszkaniu, położyłam się w łóżku, odpaliłam sobie jakiś film i tak sobie, coś tu szurnęłam, tak poczułam, że o Jezus, ale mi jest dobrze, wszystko jest okej, w końcu trochę odpoczęłam, w końcu się wszystko unormowało. Jakoś tak cały ten stres ze mnie zszedł, miałam super dobry sen tego dnia, jakby wiecie, w takie dni się zawsze pamięta wszystkie szczegóły przed zdarzeniem. Bardzo właśnie tak wypoczęłam, zrelaksowałam się, obudziłam się w sobotę rano 20 maja. I znowu wstałam sobie o 7 czy o 7.30, miałam taki produktywny, taki wiecie, idealny poranek, jak z jakiejś kurde takiej girl boss kamery romantycznej, że wstałam, zrobiłam pranie, powiesiłam pranie, chciałam się fajnie ubrać, zrobiłam makijaż, włosy, pod kask, nie wiem po co, ale zrobiłam. Chciałam się porozciągać, porządnie rozgrzać i właśnie tutaj zaczęło się coś dziać, bo podczas rozciągania tak, znaczy w ogóle podczas takiej rozgrzewki akurat pamiętam, że robiłam tą taką pozę, tą asanę cat-cow z jogi, wiecie, jakby taki wypukły grzbiet i wklęsły grzbiet, żeby właśnie trochę plecy rozruszać i rozgrzać, żeby one puściły i to jest raczej coś, co zawsze mi bardzo pomaga, a tak dosłownie z sekundy na sekundę chwycił mnie taki niepokój, który bardzo, bardzo szybko narastał, że to mnie tak w ogóle już zbiło z tropu, że przecież było super, czułam się taka zrelaksowana, nic w świecie mnie nie stresowało i nagle znikąd ten niepokój. Tak jak mówiłam też, robiłam tam pranie, przyszedł czas na to, żeby je powiesić, wieszałam pranie na balkonie, weszłam jeszcze do domu, żeby umyć zęby i generalnie, żeby się zbierać. I wiecie, jak czasami jakieś mocne światło wam zaświeci w oczy, no wtedy było, wiecie, śliczna pogoda, jasny dzień i macie po prostu takie wrażenie, że światło wam się tak wyparza w oczach na, nie wiem, tam kilka sekund czy minutę czy coś. I rzeczywiście tak też u mnie było i poszłam myć zęby, ale w momencie, kiedy kończyłam myć te zęby, czyli ile, 3-4 minuty później, nagle skumałam, że ja nadal mam takie wypalone światło w oczach, takie świetliki i zauważyłam, że nie widzę nic z boku prawym okiem, tego takiego wzroku peryferalnego nie miałam, czy peryferyjnego, sorry, nie wiem jak się mówi. I to już mi się zaczęło wydawać dziwne. I ten niepokój cały czas narastał. Miałam wręcz wrażenie, że czułam się tak, jakbym miała dostać ataku paniki, wiecie, taka nakręcająca się spirala po prostu. Ja na przykład bardzo tak fizycznie czuję anxiety, niepokój i byłam taka dobra, nic się nie stanie, jak wyjedziesz za 5 minut, bo powinnam było już jechać. Usiadłam sobie na podłodze, oparłam się o ścianę i zrobiłam kilka ćwiczeń takich oddechowych i sensorycznych, które pokazał mi kiedyś mój znajomy neurolog, psychiatra, które rzeczywiście zawsze bardzo fajnie regulowały mój układ nerwowy i zaczęłam je robić i było lepiej. I tak naprawdę stwierdziłam, dobra, nie panikuj, nakręcasz się, nie wiem dlaczego mam niepokój, ale być może to jest po prostu kwestia tego, że tak bardzo się cieszyłam na ten trening, wywalczyłam sobie możliwość treningu na tym super koniu i po prostu przejmuję się tym, bo mnie takie akcje zawsze, w sensie w ogóle wsiadania na nowe konie zawsze stresuje i jestem takim miejscem drugiego, trzeciego razu, że jak już się poczuję trochę bezpieczniej, to wtedy jest fajnie. No i mam taka, dobra, weź się w garść, moje ulubione powiedzenie. No i poszłam, tak przeskanowałam jeszcze ciało, czułam, że nic mi fizycznie nie dolega. Wsiadłam do auta. żeby też dalej nie myśleć o tym niepokoju i żeby się dalej nie nakręcać, odpaliłam sobie głośną muzykę, puściłam sobie płytę Beyoncé, tą najnowszą, i jechałam jakieś 20 minut, więc no za daleko nie dojechałam, biorąc pod uwagę, że w jedną stronę do tej stajni się jedzie ode mnie półtorej godziny. I dosłownie jakoś 20 minut into my drive, into my, wiecie, jakby jechałam 20 minut, leciała akurat piosenka Beyoncé Energy, i teraz mamy już taki inside joke z moimi znajomymi, że wiecie, lepiej tej piosenki w moim towarzystwie nie puszczać, bo jest tam taka wstawka w piosence, w której chyba mężczyzna tak powtarza energy i tak rytmicznie powtarza to słowo. Ja sobie to śpiewałam i nagle coś mi tak naszło, że nie wiem, po raz trzeci, czwarty powtarzam to słowo, nie wiem ile tam jest tych powtórzeń, i skumałam, że on mówi energy, ja mówię energy, ale moje energy nie brzmi jak słowo energy. I pamiętam ten cykl myślowy, ten taki tok myślowy, że przecież ty mówisz po angielsku, dlaczego to tak dziwnie brzmi? I coś mnie chwyciło, żeby powiedzieć coś innego. I wtedy chciałam powiedzieć, nazywam się Suzana Michałek i jadę na trening do stajni XYZ. I słuchajcie, z mojej buzi wyszło mniej więcej to. Tak, to była moja cisza. Jakby wtedy zrozumiałam, że coś się ze mną bardzo złego dzieje. Nie mogłam nic powiedzieć. Nie wiedziałam co. Czułam się taka coraz słabsza w moim ciele, chociaż to też mogła być taka reakcja, wiecie, takiego nagłego zrozumienia, że coś jest nie tak. Akurat wjechałam do lasu, gdzie ma się aż pół kreski zasięgu, no, jedno morze. I jechałam w stronę, przy której jakby nie było żadnego zjazdu, po drugiej stronie ulicy był zjazd, ja jechałam sama, taki wiecie, zjazd dla leśniczych, i ja po prostu szybko tam zjechałam. Wybrałam jeszcze numer do mojej mamy, która akurat była za granicą, więc też nie była nigdzie blisko. Chciałam jej powiedzieć, mamo, ja mam jakiś atak, ale ona nic nie rozumiała. I ona cały czas mówiła, w zasadzie nie rozumiem. I ja nie wiedziałam, czy ona mnie nie rozumie, dlatego że ja nie mogę mówić, bo w mojej głowie się starałam mówić tak wyraźnie, że jakoś nie wiem, no ja w tym całym moim szale myślałam, że ona mnie zrozumie po prostu, czy ona mnie nie rozumie dlatego, że jestem w lesie i nie mam zasięgu. W pewnym momencie, no ta rozmowa na pewno nie trwała długo, ale zaczęłam płakać, chyba już z takiej bezsilności, bo wiedziałam, że coś się bardzo złego ze mną dzieje, nie wiedziałam, co się dalej zadzieje. Ja się rozłączyłam i chciałam mojej mamie wysłać na WhatsAppie live location, tak żebym miała stały podgląd, gdzie jestem. I okazuje się, że jak się ma tak zwaną afazję, czyli totalną niemożność mówienia, no bo dzisiaj już wiemy, jak to nazwać, to też nie do końca zawsze potrafi się czytać i pisać, bo to jest trochę tak, że ja w mojej głowie jakby miałam koncepcję na to, co chcę powiedzieć, jakby wiedziałam, co chcę przekazać, ale słowa się w żaden sposób nie formowały, ani w mojej wyobraźni, ani pod moimi palcami, jak coś pisałam, ani nie potrafiłam ich przeczytać, ani nie potrafiłam ich powiedzieć, jakby po prostu słowa straciły totalnie sens. Ja czułam tylko takie koncepcje. I nastukałam pełno rzeczy na tym ekranie, aż w końcu widziałam, że wysłałam jej ten live location, bo tam był taki charakterystyczny czerwony przycisk, który świadczył o tym, że w tym momencie chyba się dzieli tą location, albo że można to przerwać. I włączył się taki mój tryb zarządzania paniką. Dzisiaj jakby z perspektywy czasu jestem zadowolona z siebie, że tak sobie z tym poradziłam, a nie inaczej, ale generalnie stwierdziłam, dobra, muszę zadzwonić na 112. Oczywiście Su nadal przekonana, że jest w stanie z siebie coś sensownego wygdakać. Zadzwoniła na 112 i została, za przeproszeniem, opierdolona. Dosłownie nakrzyczeli na mnie, że nie rozumieją mnie, że mam mówić po polsku, bo jesteśmy w Polsce, i się rozłączyli. I w tym momencie po prostu naprawdę zrobiło mi się słabo, bo byłam taka... Ja umrę w lesie, ja mam udar w lesie i nikt mnie nie uratuje, szczególnie, że jakby karetki to jest taki trochę moja taka nieracjonalna fobia, że coś się mi albo moim bliskim kiedyś stanie i karetka będzie jechać 40 minut albo w ogóle nie przyjedzie, zamiast, wiecie, przyjechać w 10 minut, bo mam wrażenie, że takie sytuacje się niestety zdarzają o wiele za często, więc byłam taka zajebiście, nie mam zasięgu, moja własna matka mnie nie rozumie, bo nie mam zasięgu, na 112 na mnie krzyczą, że nie mówię po polsku, nikt nie przyjedzie i jeszcze jak na złość, nagle żadne auto nie jechało tą drogą. I rzeczywiście, nie wiem, no chwilę później jakieś pierwsze auto, które widziałam z daleka, że jedzie, po prostu próbowałam zatrzymać ruch, widziałam, że ci ludzie zastanawiają się, czy się zatrzymać. W końcu to zrobili i stanęli oczywiście po drugiej stronie ulicy, bo jechali w tym samym kierunku, co ja. Ja tak jak mówiłam, musiałam jakby stanąć po przeciwnej. I wychodzi kobieta z tego auta i ja ją do siebie przywołuję. I widziałam, tylko pamiętam, takie zdziwienie. Jakby mam po prostu jej twarz przed oczami. I ona do mnie przyszła i ja jej próbuję wytłumaczyć, że coś się ze mną dzieje, że ja umiem, już byłam taka po prostu tym 112, taka spanikowana, chciałam jej powiedzieć, że ja mówię po polsku, tylko nie mogę mówić, że mam jakiś dziwny atak, że może to jest udar albo jakiś atak epilepsji. A ona nic nie rozumiała. Ja po prostu łzy mi ściekały po policzku, trzęsłam się już ze strachu i widziałam też, że jej zaczynają łzy napływać do oczu, bo widziała, że po prostu ja chcę coś powiedzieć, a nie mogę i że ja jestem wystraszona. Ona nie rozumiała, dlaczego ja się boję. I chciałam jej w końcu na moim telefonie pokazać, że ma na to 112 zadzwonić, ale znowu, Su nie potrafiła czytać ani pisać, więc coś tam nastukałam i nie chciałam, ale zadzwoniłam do mojej mamy. Dobrze, że się tak stało, bo moja mama w tym czasie była w stanie złożyć jeden do jednego. Zobaczyła ten location, słyszała, że nie mogę mówić, że płakałam i nagle jakaś obca kobieta odbiera mój telefon, czy tam jest przy moim telefonie. I moja matka tak powiedziała, kim jesteś? Kobieta powiedziała, że zatrzymałam ją na środku ulicy i moja mama powiedziała, proszę natychmiast zadzwonić na 112. Moja córka ma jakiś atak, możliwe, że epilepsji. I rzeczywiście ta karetka przyjechała. Dlaczego w ogóle myśleliśmy, że to jest atak epilepsji, bo powinnam była to powiedzieć wcześniej, jako dziecko miałam epilepsję. I to była taka typowa padaczka rozwojowa, która ma ogromne szanse, że minie. Ja też byłam na to leczona i jakieś 15 lat nie miałam ataków i miałam poprawne, czyste EEG, także po prostu to było uznawane za wyleczone, bo też z tego, co się orientowałam, no to w momencie, kiedy ma się epilepsję jako dorosły człowiek, to jest to już troszeczkę inaczej postrzegane i jest to bardziej skomplikowana sytuacja, więc no moje ataki za dziecka były zupełnie inne, bo to były takie typowe ataki grand mal z drgawkami, z utratą przytomności. Ja nie wiedziałam, co się podczas tych ataków działo, a tutaj ja cały czas byłam świadoma i wszystko jarzy. I jak widzicie, słyszycie, wszystko pamiętam, nawet z dosyć jakby mocnymi takimi szczegółami. Po prostu nie mogłam mówić. W momencie, kiedy oni po tą karetkę zadzwonili, to ja sobie usiadłam do auta, bo po prostu nie miałam siły stać. I gdzieś tam powoli ta mowa zaczęła wracać, ale zanim ona jeszcze w pełni wróciła, to też straciłam czucie w prawej ręce. Czułam w niej takie dosyć silne mrowienie i jakby totalnie nie mogłam jej ścisnąć, nie ruszyć nic. To też jest w ogóle coś, co mi się działo po moich atakach epileptycznych jako dziecko, więc wtedy już byłam przekonana, że w jakiś sposób wróciła mi ta epilepsja. No i potem powoli mogłam mówić, ale to wszystko brzmiało bardzo, bardzo prymitywnie. Nadal nie mogłam się, jakby nie rozumiałam tego, co czytam. Pisałam totalne głupoty na moim czacie grupowym. Napisałam do tej trenerki, do której jechałam na trening, że karetka mnie zabiera z lasu i że coś, mam jakiś atak. I potem jak to przeczytałam, jak już byłam powiedzmy w stanie, to byłam po prostu, sama nie dowierzałam własnym oczom, co ja tam za bzdury prymitywne pisałam. Jak przyjechał ambulans, to mówiłam już lepiej, ale byłam taka, no wiadomo, roztrzęsiona. Dostałam stanu podgorączkowego, miałam mega mocne wypieki na twarzy i po prostu nawet nie pamiętałam takich rzeczy totalnie, jak mój numer telefonu czy mój PESEL. Wiecie, moja koncentracja totalnie legła w gruzach i miałam takie jakby, po prostu nie pamiętałam pewnych rzeczy. I przyjechała też policja, bo okazuje się, że to jest jakiś tam taki sposób postępowania, jeżeli nie można zidentyfikować osoby, do której ambulans jest wołany, więc to wszystko było naprawdę takie mocno stresujące i pamiętam tylko jakby przerażenie w oczach tych wszystkich ludzi, którzy widzieli 25-letnią dziewczynę, która jest zdrowa, dobrze teoretycznie wygląda, jakby widać, że w cudzysłowie się powodzi, a coś takiego się z nią dzieje i to mi wtedy też dało tak do myślenia, że to nie jest normalne i to nie jest takie, że to nie jest jakby żadna taka, nie wiem, się mówi pobłażliwa sprawa, tak, czy błaha sprawa. I no, karetka zabrała mnie do szpitala najbliższego, gdzie był neurolog dostępny. I mi powoli wracała taka większa kontrola nad moją mową i w karetce ogólnie zrobiłam coś, co w sumie jest jednym z takich najbardziej właściwie to jest najbardziej traumatyczne dla mnie wydarzenie z tego dnia, bo w momencie, kiedy właśnie czułam, że mogę się skupić na tyle, żeby coś pisać, że jestem w stanie pisać, to leżąc na tej leżance, bo kazali mi się położyć, otworzyłam notatnik na telefonie i spisałam testament, bo nie wiedziałam, czy to zaraz nie wróci. Miałam wrażenie, że w każdej chwili może mi się znowu coś stać. Nie wiedzieliśmy, czy właśnie to nie jest jakiś mikroudar, czy no po prostu nie dostanę jakiegoś kolejnego ataku, no bo nikt nie wiedział, o co chodzi. I po prostu stwierdziłam, że jeżeli ma mi się coś stać, no to ja nie mam żadnego sukcesora, ja nie mam żadnego zastępcy, który ma dostęp do moich kont w banku, który wie, jak załatwić sprawy z moimi pracownikami, z moimi klientami i tak dalej, więc pomyślałam, że nawet jakby to miała być ostatnia rzecz, którą zrobię, to wyślę to po prostu do mojej mamy. Oczywiście od tego czasu notatka jest usunięta i ja też właśnie ostatnio rozmawiałam o tym z moim terapeutą, że chciałabym się tym tak na poważnie zająć, w sensie jakimś testamentem i tak dalej. Właśnie myślę, że to jest w ogóle ciekawy temat, może na jakiś inny odcinek, że kiedy jest za wcześnie, by o tym myśleć, a kiedy to jest po prostu racjonalne myślenie. Ale no, dojechałam do szpitala i tam mnie zaczęła strasznie głowa boleć. Siedziałam tam po prostu chyba 5 czy 6 godzin, nie wiem, no w każdym razie mega długo, na jakimś rozpadającym się krześle w rogu. Opierałam głowę o ścianę, bo mi przez pierwsze godziny nawet nie dał leków przeciwbólowych. Neurolog do mnie zszedł po kilku godzinach i ledwo ze mną wywiad zrobił. Teka głowy wyszło czyste, więc nie było żadnego krwawienia, także powiedzieli, że to nie udar, powiedzieli, że to na pewno też nie epilepsja, bo przy epilepsji traci się przytomność i się trzęsie, gdzie nawet ja, nie lekarz, wiem, że tyle ludzi, tyle wersji epilepsji i są takie na przykład formy, w których w ogóle nikt by z boku nie powiedział, że ta osoba ma atak. Ale no na pewno nie było to, na pewno nie było to normalne, na pewno nie było to zdrowe, co się wydarzyło, na pewno był to taki duży, takie wołanie o pomoc ze strony mojego organizmu i było to bardzo przerażające. Ale jak gdyby pod wieczór, po tym jak dostałam ten paracetamol na ból głowy i powiedzmy czułam się w miarę normalnie, to było okej. Rozmawiałam po tym wszystkim z mamą mojego kolegi, która jest neurologiem dziecięcym i z tego powodu ona mnie nie mogła skonsultować, no bo specjalizuje się w neurologii dziecięcej, która jednak ma sporo odstępstw od neurologii dorosłego mózgu, ale powiedziała, że nie mam iść na wizytę do neurologa bez wyniku EEG, bo i tak szłam prywatnie, no jakby wiedziałam, że nie będę czekać na te NFZ-owskie terminy, bo lekarz i tak wyśle mnie na EEG, dopiero na podstawie tego będzie mogła coś powiedzieć i musiałam tydzień odczekać, bo po takich incydentach co najmniej chyba 7 dni trzeba poczekać. Zrobiłam sobie to EFG, zapłaciłam dodatkowo za to, żeby mieć wynik na następny dzień. No i uwaga, moi drodzy, EEG oczywiście wykazuje, że suma epilepsję i że te zmiany tam są dosyć wyraźne. I rzeczywiście trafiłam do neurologa jednego z polecenia. Spędziłam tam, nie wiem, z 40 minut, ona mnie tam przebadała, porozmawiałyśmy, spojrzała na to EEG i powiedziała, no tak, co mam pani powiedzieć, tu są zmiany, ma pani epilepsję, musimy włączyć leczenie. I to jest taki kolejny moment w tej historii, który mnie trochę załamał, bo tak jak wspomniałam, miałam padaczkę jako dziecko i w sumie nie mówiłam o tym ani nigdy publicznie, ani w ogóle nikomu, oprócz siebie samej w swojej głowie, więc to jest debiut. Jakby dziwnie mi o tym mówić. Ale wydaje mi się, że osoby, które właśnie może szczególnie jako dzieci zmagały się z jakimiś chorobami albo jakimiś dysfunkcjami, mogą to zrozumieć, że z jednej strony no, nikt nie chce się identyfikować ze swoją chorobą albo być przez nią identyfikowanym, ale z drugiej strony to trochę tak jest, no nie, że jak przychodziłam na przykład, nie wiem, jak się przeprowadziłam z Niemiec do Polski, przychodziłam do nowej klasy, czy w zasadzie no, na początku każdego nowego roku, wiecie, nauczyciel stawał na środku sali i musiał wszystkich powiadomić, że masz padaczkę, jak się zachować w razie ataku, zawsze jest taki trochę special treatment po prostu ze względu na, wiadomo, dbałość o twoje bezpieczeństwo, a ja całe moje dzieciństwo, dosłownie nie żartuję, manifestowałam, programowałam się, że jak będę duża, jak będę starsza, to nie będę miała padaczki. To był taki mój personalny cel i zawsze sobie tak mawiałam, zawsze chciałam w to wierzyć, że ja się z niej wyleczę, bo też jakoś tak byłam wystraszona przez tych neurologów, że jest szansa, że się właśnie z niej wyleczę, z drugiej strony, jeżeli będę dorosła i będę z tą epilepsją żyła, to może już być trudne do zarządzania potencjalnie i no na pewno o wiele bardziej nieprzyjemne. I rzeczywiście jak nastał ten dzień, w którym neurolog powiedział, o teraz przez tyle lat miałeś czyste EEG, nic się tam nie dzieje, możemy odstawić leki, w sumie to jesteś zdrowa, no to był taki mój personalny triumf i taka rzecz, z której, i nie wiem, jakoś tak właśnie wzięłam to personalnie i byłam z tego taka zadowolona, to był mój taki pierwszy sukces. I w momencie, kiedy ja wyszłam z tego gabinetu neurologa, która powiedziała mi, że mam epilepsję i muszę się leczyć i nagle mam 25, no prawie 26 lat i wracam do tego samego bagna, ja po prostu pamiętam, że usiadłam i się rozpłynęłam. Podczas tej wizyty też usłyszałam w ogóle, że nie mogę żadnych sportów uprawiać, że w ogóle nie mam się jakoś tam, wiecie, wysilać, ruszać, biegać, uprawiać jakieś gimnastyki i mam szczególny zakaz jazdy konno, no bo jest to jednak sport ekstremalny, jest to o wiele bardziej niebezpieczne, jest to o wiele większa szansa na urazy i też gdyby mi się coś stało na koniu i bym z niego spadła, no to wiadomo, że byłoby to bardzo niebezpieczne. W sumie co jest dziwne, teraz tak z perspektywy czasu, to ona mi powiedziała, że mogę nadal prowadzić auto, a ja potem usiadłam i czytałam, że absolutnie epileptykom przez jakiś tam czas tego samochodu prowadzić nie wolno. Więc tak naprawdę w czerwcu zaczęła się jazda i to jest też ten czas, który wam gdzieś tam komunikowałam wam w social media, że coś jest nie tak, że jestem właśnie powiedzmy nie w pełni sprawna w stosunku do tego, co ode mnie znacie, że tego kontentu na pewno będzie dużo mniej, ale też właśnie, że źle się czuję, bo ja tak naprawdę w momencie, kiedy zaczęłam brać leki, dwa dni później zaczęłam się czuć tak źle, że niemal cały miesiąc przeleżałam w łóżku. I wtedy na pewno nie chciałam o tym mówić, bo po prostu to dla mnie było za ciężkie do strawienia. Jeszcze a propos jakby samej diagnozy, to w ogóle musiałam zacząć brać leki, wiadomo, od najniższej możliwej dawki. I ja trzy razy podczas tej wizyty u neurologa zapytałam, jakie są potencjalne skutki uboczne takiego leczenia. I ona mi powiedziała, że to są naprawdę dobre leki i że one właściwie to nigdy nie wykazują żadnych skutków ubocznych, więc powiedzmy, że ich nie ma. No jakby nie chciała mi ich w ogóle powiedzieć. No więc ja stwierdziłam, dobra, to ona jest ekspertem ze stażem kilkudziesięcioletnim. Wiadomo, że jakieś zawsze będą w ulotce wpisane, ale żeby się też na to jak gdyby tak nie nakręcać, to po prostu zaufam jej. No tylko właśnie, że niestety te 2-3 dni po tym, jak zaczęłam te leki brać, zaczął się u mnie pojawiać cały szereg skutków ubocznych. Wraz z tym, że najpierw zareagowałam na nie tak lekko alergicznie w moich górnych drogach oddechowych, po to, że one tak odebrały mi jakąkolwiek siłę, jakby ja się dopiero co budziłam, a nawet nie miałam siły palcem kiwnąć. Miałam wtedy małego szczeniaczka, z którym nawet nie miałam siły zejść po schodach, żeby on zrobił siku i dzięki Bogu miałam w tym okresie takie wsparcie mojej rodziny, bo po prostu nie wiem, jakbym w ogóle dała z tym wszystkim radę. Ja autentycznie, ludzie, ja nie miałam siły wstać z łóżka. Ja byłam cały czas taka zmęczona. Ja nie miałam fizycznie ani psychicznie energii po prostu. Tam potem zaczęły dochodzić jakieś kolejne skutki uboczne, typu właśnie jakieś takie elementy takich zasłabnięć, jakichś właśnie takich nie wiem, co tam było, jakiegoś takiego napuchnięcia i generalnie też to, co mnie bardzo przerażało, to, że ja niemal właściwie to tak, raz w tygodniu dostawałam jakby takich dziwnych ataków. Takich właśnie ataków, które dokładnie z opisu przypominają ataki takiej epilepsji, w której nie traci się przytomności. Takich, one się nazywają partial seizures. Nie jestem pewna jak po polsku, ale właśnie, że jakby to są takie ogniskowe ataki. Właśnie podczas nich ludzie rzadko tracą przytomność, pamiętają wszystko, nie mają żadnych drgawek ani nic. No i to było super przerażające, bo kiedyś nawet taki atak dostałam, jak moja fizjoterapeutka robiła mi masaż. Potem była wielka akcja, że no nie mogłam wrócić do domu. Moja mama musiała po mnie przyjść do tego fizjoterapeuty. Ja tam siedziałam na tym krześle i po prostu przysłowiowo umierałam. I wiecie co? Ja podczas tego miesiąca miałam już dwa razy zwiększać dawkę, bo cały czas byłam na takiej minimalnie, która jest nieterapeutyczna, ale która już dawała mi skutki uboczne, więc jakby cały czas nawet jeszcze tej padaczki nie leczyłam. A nawet nie mogłam tej dawki zwiększyć, bo ja się po prostu z dnia na dzień autentycznie czułam coraz gorzej. Nawet nie, że to się stabilizowało, tylko się czułam coraz gorzej. I skonsultowałam to właśnie z dwoma neurologami. Z tą, która mi przypisała te leki, która zdiagnozowała tą padaczkę, z kolejnym neurologiem, dosłownie światowej sławy, który tylko zerknął na moje EEG i powiedział, no tak, tak, tu masz padaczkę. I to mi po prostu nie dawało spokoju, że skoro mam padaczkę, leki są bezpieczne, teoretycznie powinny pasować. Już kiedyś byłam leczona i nie miałam żadnych tego typu skutków ubocznych ani reakcji. Ja też jakby nie jestem alergikiem, więc to wszystko mi się wydawało bardzo dziwne. Dlaczego ja się z dnia na dzień czuję coraz gorzej, skoro jestem tak zdeterminowana, żeby powoli wracać do swojego takiego punktu wyjścia? I wtedy moja przyjaciółka Julia powiedziała, że zna bardzo dobrego neurologa, z którym może mnie połączyć. I tak właśnie trafiłam do pani doktor Kasi Puzon-Szczotki, którą też zaprosiłam do tego podcastu i z którą będziemy w kolejnych odcinkach, właśnie nie wiem, czy w kolejnym, czy za dwa tygodnie, rozmawiać o różnych schorzeniach albo różnych dziwnych rzeczach, które dzieją się właśnie z ludźmi w dzisiejszych czasach, powiedzmy. Myślę, że jak będę dalej opowiadać, to zrozumiecie tak naprawdę, o czym będziemy rozmawiać, bo zaraz do tego dojdę. Ale jeszcze a propos tego czerwca chciałam wam powiedzieć, że to był naprawdę taki mega ciemny czas w moim życiu, bo ja leżałam w łóżku i tak przetwarzałam to, że ja być może nigdy nie wrócę do bycia sobą taką, jaką znam. Ja nagle byłam ledwo w stanie pracować. Każdą jakby godzinę, w której ja czułam, że mam chociaż trochę siły, otwierałam laptopa i próbowałam cokolwiek zrobić tak, żeby nie zawieść mojego teamu, nie zawieść moich klientów. Próbowałam cokolwiek planować i jakby się zabezpieczać na to, że co jeżeli w tym tygodniu udało mi się przepracować 4 godziny, ale przez kolejne 3 tygodnie nie uda mi się zrobić nic. Co jeżeli za miesiąc albo za dwa okaże się, że jest ze mną tak źle, że będę musiała zamknąć firmę. Już nie mówiąc o tym, że pogodziłam się z tym, że pewnie już w tym roku nie wsiądę do konia, a może w ogóle już nigdy nie wsiądę na konia, a wiecie, to jest jakby taka moja życiowa miłość, to jest dzieciństwo. Więc ja tak naprawdę troszeczkę, próbując się pogodzić z tą diagnozą, tym, że mam tą epilepsję, która ma bardzo dziwną formę, która każdego lekarza, każdemu lekarzowi tak naprawdę zadaje zagadkę, bo to jest też ten element, nie tylko, że o, masz pani epilepsję i ona działa tak i tak i tak, tylko wszyscy się trochę drapali po głowie, że dlaczego w ten sposób, dlaczego w tym wieku nagle, bo też dodam, że ja przeskanowałam, jakby przejrzałam całą moją dokumentację medyczną z całego mojego życia. Moi lekarze też wszyscy mieli do niej dostęp i w ogóle te jakby ogniska padaczkowe, które były zdiagnozowane w tym roku, były zupełnie odmienne od tych, które miałam jako dziecko, więc nawet nie jest tak, że tamta padaczka wróciła, tylko jakby nowa się wykształciła. I tutaj każdy lekarz mówił, że to nie jest typowe, to jest bardzo rzadkie i pomimo tego, że nawet takie przypadki są opisane, no to po prostu nie jest popularne. Także ja się pogodziłam z tym, że nie wiem, co, albo inaczej, próbowałam się pogodzić z tym, że nie wiem, co ze mną jest, na pewno nie jest to nic dobrego, że być może wszystko stanie na głowie i muszę być pogodzona z taką ewentualnością. No i tak naprawdę trochę powiedziałabym wręcz, że żeby się chronić, to tak odcięłam się od tego wszystkiego i tak zamknęłam to wszystko w mojej głowie. Ale właśnie to samopoczucie, o którym mówiłam, że ono było coraz gorsze, to mi jakoś nie dawało spokoju. Już nawet nie miałam nadziei, że się okaże, że to nie jest epilepsja, bo mam wrażenie, że właśnie po tych 3-4 tygodniach jakoś się z tym pogodziłam. Ale jednak stwierdziłam, dobra, coś mnie tak tknęło, dobra, jeszcze jedna konsultacja, jeszcze po prostu takie, wiecie, przypieczętowanie tego. Ja się umówiłam z panią doktor, w sensie z panią Kasią. Wysłałam jej wcześniej dostęp do całej mojej dokumentacji, którą już miałam po prostu zabraną w jednym miejscu, bo właśnie tym innym lekarzom też ją udostępniałam. Wszystkie ataki, wszystko miałam opisane dosłownie w takcie 5-minutowym. Całą moją dokumentację epileptyczną z dzieciństwa, wszystkie badania krwi, które robiłam w ostatnim czasie właśnie w związku z tymi wydarzeniami, wszystkie badania EEG, cała dokumentacja farmakologiczna i tak dalej. No naprawdę możecie sobie wyobrazić, zrobiłam Excela na to i wysłałam jej to. I słuchajcie, łączę się na kamerce z panią Kasią. I pani doktor neurologii mówi do mnie tak, proszę natychmiast odstawić te leki, pani nie ma padaczki. A ja tak, ale jak nie mam padaczki? Przecież dwóch lekarzy mi powiedziało, że ją mam, mam co tydzień jakieś ataki, czuję się tak, tak i tak. Czy czytała pani na pewno moją dokumentację? Tak, czytałam pani dokumentację, to był atak migreny skojarzonej i nie padaczki. I mam taka, już ja nigdy nie miałam migreny, dlaczego wszyscy mówią, że to jest niemożliwe, że to była migrena, bo to było zbyt wszystko rozbudowane i mam to EEG zmienione przecież. Wszyscy mówią, że to badaczka. Dlaczego nagle pani mąci mi w głowie i mówi mi, że mam, że to był atak migreny? I oczywiście tutaj pani Kasia też powiedziała o tym, że to na pewno nie jest łatwy case, ale że ma pacjentów, którzy mają epilepsję, mają poprawne EEG, a potem ma pacjentów, którzy mają migrenę i mają zmienione EEG, bo jakby silna migrena również ten zapis EEG może zmieniać. Ja oczywiście sceptyczna, jeszcze tam trochę rozmawiałyśmy, właśnie mówiłam o tych atakach, które mam co tydzień, o tym, jak ja się czuję i jeszcze coś panią doktor tknęło i powiedziała, jak będzie pani robić EEG, proszę odstawić leki, proszę pójść na EEG i w tym samym gabinecie zrobić jeszcze badanie EMG, EM jak mama G, czyli próbę tężyczkową i proszę zobaczyć, co tam wyjdzie. Ja tak, tężyczka, w ogóle co to jest w życiu, o tym nie słyszałam. Czy to jest to samo, co tężec, bo to mi się, wiadomo, mamy szczepionki na tężce i tak dalej. Okazało się, że nie. Ale okej, odstawiłam leki. Jakieś 2 tygodnie później dostałam, miałam ten termin na EEG i EMG. Zrobiłam te badania i słuchajcie, pani doktor Katarzyna miała rację. Uwaga, EEG miałam czyste, poprawne, w granicach normy. Czyli nagle z tej ewidentnej epilepsji nie jest mi nic, chociaż brałam leki, które w ogóle mnie nie przeleczyły, no bo dawka była mikroskopijna, miałam szereg skutków ubocznych, czułam się gorzej niż kiedykolwiek w całym moim życiu i nagle nie mam tego, na co się leczyłam. Ogólnie no wiadomo, że z jednej strony kamień mi serca spadł, z drugiej strony ja totalnie, wiecie, poczułam się znowu taka po prostu machnięta w drugą stronę, no nie? A uwaga, próba tężyczkowa wyszła dodatnia, ewidentnie dodatnia i to nawet jeszcze powiedziała mi ta techniczka, która przeprowadzała tą próbę tężyczkową, że no ona lekarzem nie jest i muszę jeszcze poczekać na opis, ale tutaj ewidentnie wychodzi mi tężyczka. I teraz, czym jest tężyczka? Tężyczka to nie jest nawet choroba, to jest jakby to powiedzieć grupa objawów, które występują, kiedy mamy niedobór magnezu, wapnia, witaminy D, potasu bodajże, ale uwaga, nie we krwi, tylko na poziomie komórkowym, więc w ogóle często ponoć, jak badamy krew, to te wyniki wychodzą w normie. Być może dlatego tak trudno niekiedy tą tężyczkę zdiagnozować i właśnie po to ta próba tężyczkowa. I ta tężyczka daje takie bardzo niespecyficzne, dziwne objawy, takie, których właśnie ciężko jest jakby przepisać do jednego jakiegoś syndromu, czegokolwiek, bo z tego co, bo ja jak się dowiedziałam w tym gabinecie, że na pewno tę tężyczkę mam, no EEG jeszcze nie wiedziałam, czy jest czyste, to zaczęłam się interesować po prostu jadąc, włączyłam na YouTubie, czy tam na YouTubie chyba włączyłam sobie, żeby posłuchać jakiegoś webinaru, wiadomo, nie chciałam czytać jadąc i tam właśnie chyba z dwa zdążyłam przesłuchać. No i okazało się, że właśnie na przykład ludzie potrafią mieć objawy w układzie pokarmowym, potrafią mieć zawahania równowagi i mieć takie wrażenie, że chodzą jakby krzywo, a tak naprawdę chodzą prosto. Potrafią mieć, to się nazywa bodajże parestezję chyba, może kłamie, takie wiecie uczucia, że albo coś bardzo zimnego wam jest przykładane do skóry, albo coś gorącego. Potrafią mieć ostre mrowienia, często uczucie, że zasypiają wam kończyny. I też na przykład coś, co ja rzeczywiście miałam w ogóle kilka miesięcy wcześniej i ja na to w ogóle zwróciłam uwagę, ale zupełnie to zignorowałam, mianowicie ja dosłownie na opuszkach moich palców takie bardzo małe pole miałam wrażenie, że jest znieczulone, że jakby nie czułam tego. I po prostu wiecie, bo to był przełom, nie wiem, wiosny, zimy, pracowałam przy kompie, więc miałam ręce stosunkowo wysokie i byłam taka dobra, krew mi odpłynęła z rąk i po prostu wiecie, trochę mi przesnęły ręce. Okazuje się, że to jest taki no prime, taki typowy objaw tężyczki i rzeczywiście jak ja zaczęłam tego słuchać jadąc do domu, pomyślałam, kurde, ja bym chyba mogła stronę A4 zapisać różnych symptomów, które pokrywają się z tym, że ta tężyczka u mnie występuje. I rzeczywiście dzień później, bo znowu zapłaciłam za wyniki na CITO, dostałam opis, że to EEG jest czyste, tężyczkę mam, znowu spotkałam się z panią Kasią i ułożyłyśmy jakiś plan zarządzania tym. I kolejna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, znaczy tym razem pozytywnie, że ja nie musiałam nagle brać żadnych leków, tylko po prostu mieć odpowiednią suplementację, bo to jest jak gdyby jedyny sposób na tężyczkę. Więc powiedzmy, że w tym całym czasie to już zaczęło być takim lepszym okresem i rzeczywiście to się wydarzyło gdzieś tam w połowie lipca, potem wyjechałam na swój pierwszy urlop chyba od, nie wiem, 7 lat czy coś takiego, albo 8. Byłam przez 2 tygodnie w Chorwacji z moimi znajomymi, mega wypoczęłam, czułam się normalnie, oprócz tego, że miałam tam 1 czy 2 takie jakby ala ataki właśnie tężyczki, bo tężyczka nawet taka utajona może dawać takie ataki. Ale myślę, że o tym sobie też możemy pogadać w odcinku z neurologiem i tak naprawdę jak wróciłam, to miałam w końcu zielone światło po kolejnych badaniach, że też jak już się poczułam taka ustabilizowana tymi suplementami, bo musiałam właśnie w bardzo dużych dawkach suplementować rano i wieczorem magnez, witaminę D i wapń. Ja sobie jeszcze potem dorzuciłam witaminę B, kompleks. No i tak naprawdę fajne też właśnie jest to, że oprócz tego, że na początku brałam witaminę D na receptę, teraz już biorę taką bez recepty, to właśnie wszystkie inne suple też były bez recepty, więc jakby to jest coś, do czego każdy ma dostęp i coś, co no jakby znamy, nic takiego scary bym powiedziała. No i właśnie wtedy, jak ja się poczułam już taka stabilniejsza, jak przestałam mieć te takie objawy tężyczkowe, właśnie te zasłabnięcia, zobaczyłyśmy też na badaniach, że ten poziom tych różnych pierwiastków i minerałów u mnie w organizmie się zwiększył, chociaż ja tak naprawdę nie miałam jakichś niedoborów, na przykład wapnia zjonizowanego, magnezu. Jedyne, co miałam w niedoborze, to witaminę D, przy czym całe moje życie miałam je w normie i ja też gdzieś przeczytałam, że właśnie leki przeciwpadaczkowe jak gdyby wpływają na zmniejszanie poziomu witaminy D, ale to było jakieś jedno badanie, które czytałam, więc nie wiem, na ile to jest potwierdzone. To właśnie dostałam w tym wszystkim, po tym unormowaniu, zielone światło, że mogę wracać do ruszania się, do treningów, do jazdy konnej. I to też wam relacjonowałam. I tak naprawdę wtedy zaczął się taki czas, że rzeczywiście wiedziałam, że chciałabym z wami kiedyś o tym porozmawiać, bo z jednej strony ja się przygotowywałam mentalnie na to, żeby wam o tym opowiadać, jak sobie radzę z epilepsją i jak gdyby w nadziei, że będę kiedyś mogła wrócić do normalnego trybu funkcjonowania albo po prostu, że wam to kiedyś powiem. A z drugiej strony właśnie potem okazało się, że jest to ta tężyczka, z którą szczególnie dużo młodych kobiet się zmaga. I tak naprawdę zupełnie nie są tego świadome. Nie każdy lekarz niestety na to wpadnie, przy czym badanie jest, no powiedziałabym, banalnie proste i dosyć szeroko dostępne. I tak naprawdę to, że weźmiemy właśnie kilka supli, może bardzo, bardzo dużo zmienić. Jak wspomniałam, Health Labs Care wspierają mnie w produkcji tego odcinka i zależało mi na tym, bym to właśnie tu mogła zrobić reklamę ich produktów, bo jak właśnie usłyszeliście, poważne niedobory magnezu, witaminy D, wapnia i potasu potrafią dać ogromnie w kość. Magnez suplementowałam wiele lat, ale nigdy tak skrupulatnie jak teraz. Robiłam to, bo kiedyś przeczytałam, że dobrze wpływa na sen, a potem, kiedy zaczęłam wyczynowo trenować i brać udział w zawodach, to dodatkowo chciałam wspomóc swoje mięśnie w relaksacji. Natomiast nigdy wcześniej nie słyszałam o zjawisku, jakim jest tężyczka, a mierząc się początkowo z diagnozą, ciężko było mi uwierzyć w to, że sam suplement może mi pomóc osiągnąć lepsze samopoczucie, że mogę się znowu poczuć jak w cudzysłowie ja. A jednak właśnie uzupełnienie tych niedoborów i odpowiednio skompletowany zestaw suplementów sprawił, że zaczęłam znowu czuć się silniejsza, szczęśliwsza i bardziej sprawna. Tak więc taka codzienna suplementacja magnezu to nie tylko, a aż. Jeżeli chodzi o ilość zażywanego magnezu, to powinna być ona uzależniona od aktualnych potrzeb organizmu. Wspomnę, że MagneMis Health Labs Care to kompleks, który zawiera witaminę B6 i składa się aż z 4 aktywnych biologicznie form magnezu, co ma na celu zwiększenie przyswajalności tego suplementu. Dzienna porcja MagneMis to blisko 400 mg magnezu, pokrywa więc dzienne, standardowe zapotrzebowanie na ten pierwiastek i ja też dokładnie tyle biorę, żeby zarządzać moimi objawami tężyczki. Oprócz tego polecam wam wypróbować regularnej suplementacji magnezu, żeby uregulować poziom energii w ciągu dnia i zmniejszyć uczucie zmęczenia w ciągu dnia, pomóc w regulacji układu nerwowego, wesprzeć mięśnie w dążeniu do relaksacji, szczególnie kiedy trenujemy lub odczuwamy dużo stresu i żeby wspomóc wchłanianie witaminy D, które jest kluczowym suplementem diety dla osób mieszkających na naszej polskiej szerokości geograficznej, nie demograficznej. Przypominam, że z kodem SU10 wszystkie produkty na stronie Health Labs Care kupicie 10% taniej i w opisie odcinka oczywiście załączam link do strony. Generalnie do teraz opowiedziałam wam mniej więcej, jak to wszystko chronologicznie przebiegało z tymi różnymi zdarzeniami, co się w ogóle działo, jakie diagnozy dostawałam, że przeszłam przez noc co najmniej 3 lekarzy, niestety jeden tutaj nie wystarczył, a tak naprawdę realnie było ich pewnie więcej, bo właśnie czy tutaj jacyś lekarze z innych, wiadomo, jak ktoś mówi, specjalizacji, jacyś, wiecie, rodzice znajomych, moi znajomi, którzy pomimo tego, że właśnie niekoniecznie byli tymi neurologami, to nawet z taką ciekawością się temu przysłuchiwali i chociażby służyli kontaktami, więc jestem ogromnie wdzięczna każdej osobie, która mnie w tym czasie w ogóle wspierała. Też moim znajomym, którzy no okazywali mi w tych momentach bardzo dużo takiej cierpliwości i wyrozumiałości, bo nie muszę chyba tłumaczyć, że wielokrotnie odmówiłam jakieś plany albo jakieś zobowiązania. Rzeczywiście w czerwcu, kiedy to wszystko się działo, pierwszy raz tak naprawdę wyszłam z domu po jakichś 3 tygodniach na zaproszenie marki Glove, bo zaprosili mnie do sędziowania konkursu w skokach przez przeszkody na CSI o 5-gwiazdkowym w Sopocie. I właśnie myślałam, że opowiem wam jeszcze na koniec trochę, z czym to się je, jakby taka nagła zmiana sytuacji życiowej, jak to się na mnie odbiło psychicznie i jakie lekcje dotychczas z tego wyciągnęłam, bo to jest w sumie taki trochę teraźniejszy etap tego wszystkiego. Znaczy chciałabym powiedzieć, że to już jest za mną i że to zamknęłam, ale to by niestety było kłamstwem, ponieważ nadal te skutki tego całego okresu po prostu się za mną ciągną, się na mnie odbijają i tak jak powiedziałam w sumie nie w tym podcaście, tylko w podcaście Hej Koniary, w chyba przedostatnim odcinku zdecydowałam się też na rozpoczęcie farmakoterapii antydepresantami, ponieważ miałam tak ostre stany lękowe już, że nie byłam w stanie sobie z nimi radzić, ale właśnie o tym jeszcze za chwilkę. Krótko o czerwcu. Ja właśnie, tak jak powiedziałam, wyszłam z domu 2 razy. Najpierw byłam na tym hipodromie i pamiętam, że to było takie dla mnie dziwne, bo ja strasznie się bałam tego, co się może ze mną stać. Nie czułam się najlepiej. Generalnie też pomimo tego, co powiedziałam chyba, że właśnie ten neurolog pierwszy powiedział, że ja mogę jeździć autem, ja czytałam, że absolutnie nie i ja przestałam po prostu jeździć samochodem, no bo wiadomo, bałam się, że i mi się coś może stać i po prostu, że mogę komuś na drodze zrobić krzywdę, więc też jestem ogromnie wdzięczna za to, że tak jak powiedziałam wcześniej, miałam super wsparcie od mojej rodziny, mój dziadek był moim szoferem. Ja rzeczywiście porzuciłam jazdę samochodem, co też jest czymś, co zawsze uwielbiałam. I on mnie, pamiętam, zawiózł do tego Sopotu, najpierw ze mną poszedł na makijaż, bo uwaga, tego dnia też nagrywaliśmy sceny do The Real Housewives of Warsaw, no bo Monika Żochowska, właścicielka Glow, jest jedną z gwiazd The Real Housewives. Ja tam wystąpiłam w roli gościa, ostatecznie wycięli moją scenę, w której była cała interakcja i szczerze mówiąc bardzo dobrze, bo naprawdę czułam się tego dnia tak źle, fizycznie i psychicznie, że po prostu nie byłam pewna tego, jak tam fizycznie wyglądam, jakby to mi się nie podobało. I jakby nie chciałabym mieć tego uwiecznionego gdzieś, wiecie, w Polsacie o 20.05, jak pół Polski to ogląda. No i właśnie pamiętam taki moment i to jest właśnie a propos takich, jak sobie radzić z takimi sytuacjami, to, że ja po prostu każdego, kto wchodził w interakcję ze mną, czyli na przykład ludzi, którzy zarządzali parkurem, moje co-jurorki, czyli właśnie Monikę i jeszcze jedną panią, która z nami to sędziowała, ale też ekipę telewizyjną Polsatu uprzedzałam, że mam epilepsję, to jest dosyć świeża i taka średnio zdiagnozowana sprawa, więc jakbym nagle musiała zejść z parkuru, nie wiem, zejść ze sceny, jakbym zasłabła, to jakby no nie mają się mną jakoś przejmować i robić naokoło tego wielkiego halo, tylko pomóc mi jakby gdzieś uciec, powiedzmy, na bok. I to już w ogóle to była moja pierwsza taka właśnie sytuacja jako dorosły człowiek, że uprzedzam kogoś o mojej takiej o moim handicapie w pewnym sensie i gdzieś tam, wiecie, radzenie sobie z tymi też niekiedy reakcjami nie było zawsze proste. A z 2-3 tygodnie później pojechałam do Warszawy na zaproszenie SGH. To był mój pierwszy trip, oczywiście pociągiem. Także jechałam sama, zostawałam na noc w Warszawie, bo SGH mnie zaprosiło, żebym przeprowadziła na głównej auli na scenie na żywo rozmowę z Joanną Czech, która jest moją dobrą znajomą od 2019 roku, właśnie dzięki temu podcastowi. Bardzo się cieszyłam, że spotkam się z Asią, ja z nią też wcześniej miałam, dzwoniłyśmy się na FaceTime i uprzedziłam ją o mojej epilepsji. Uprzedziłam się, że mogę się jakoś tam poczuć gorzej, że w ogóle, wiecie co, moja koncentracja była na tak beznadziejnym poziomie, że ja byłam do tego przyzwyczajona, że mój mózg to jest taka żyleta, że to jest jakby najważniejsze narzędzie w całym moim ciele i ja i mój mózg, to zabrzmi śmiesznie, ale byliśmy po prostu besties, a nagle totalnie nie mogłam na nim polegać. To jest też pierwszy raz, że w ogóle gdzieś tam musiałam się w tego typu, wiecie, jakichś rozmowach czy coś naprawdę posługiwać kartką. Ja miałam tyle rzeczy zapisanych i niekiedy... Ja w ogóle pamiętam, że siedziałam na scenie, ja byłam przekonana, że stracę przytomność. Ja się tam ledwo trzymałam. Ja w pewnym momencie podparłam głowę dwoma palcami, bo miałam wrażenie, że cała się trzęsę i zaraz zsunę się z krzesła. Oczywiście i Asia o tym wiedziała i też organizatorki z tego koła Kobiet Sukcesu, chyba to się nazywało. Przepraszam, teraz nie pamiętam, a sobie tego przed nagraniem nie zapisałam i były gotowe, że gdybym im dała sygnał, to ja bym po prostu bez słowa zeszła ze sceny i one by tam weszły. Wiem też, że trochę z was, słuchaczy właśnie Self-Loved Podcast, tam byli słuchać na żywo albo i właśnie albo podchodziliście potem do mnie, albo pisaliście do mnie na Insta i mówiliście, że wam się bardzo podobało. Ja gdzieś tam przepraszałam za swoją formę, bo wydawało mi się, że to było z mojej strony naprawdę słabo, chociaż myślę, że rozmowa była ciekawa. I to są w sumie jakby teraz z perspektywy czasu takie rzeczy, że jestem z siebie bardzo zadowolona, że wtedy się nie poddałam, ale nawet dzisiaj już wyparłam z siebie, jakie to wtedy było trudne. Pamiętam tylko, że jak doszłam do hotelu w Warszawie, jak wysiadłam z pociągu, to ja nagrywałam cały dzień vloga tylko do tego momentu, bo potem jak się malowałam, to po prostu wpadłam w taką histerię i płakałam, bo nie wiedziałam, co mam zrobić. I tak się bałam w ogóle nawet tym Uberem jechać na TSGH. Pisałam do organizatorów, że nie wiem, czy dam radę. I no jakby dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to jednak nie była epilepsja, ale z drugiej strony właśnie te leki, ta cała mieszanka tej niepewności sprawiała, że dosłownie no byłam w jakiś sposób chora. Potem tak jak wspomniałam pod koniec tego segmentu, w którym mówiłam o tej całej chronologii, to w sierpniu zaczęłam czuć się lepiej, zaczęłam powoli wracać do treningu, wsiadać na konia i ogólnie zaczęłam jeździć też znowu autem i przez, powiedzmy, większość miesiąca było ok, ale pod koniec zaczęło się właśnie znowu wkradać dużo takiego niepokoju. Miałam dużo spięcia, zaczęłam bać jeździć się autem i we wrześniu zrozumiałam, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, znaczy z jednej strony właśnie po tym incydencie 20 maja, po tym ataku, a z drugiej strony po tym całym czerwcu, który był takim ciemnym miejscem, w którym ja wierzyłam w to, że po prostu zostanę roślinką w piwnicy mojej mamy, to tam właśnie się wkradło takie PTSD, taki, jak to się mówi, zespół stresu pourazowego i taka trauma zaczęła mi się wytwarzać, że właśnie ja zaczęłam się na przykład bać jeździć autem, najpierw do tej stajni, do której jechałam w maju, kiedy nie dojechałam, bo ja potem jeszcze kilka razy tam byłam. Potem w ogóle zaczęłam się na przykład, nie wiem, bać jeździć sama do Trójmiasta, które jest 30 km ode mnie. Zaczęłam się bać jeździć do moich znajomych, którzy mieszkają dosłownie 7 minut ode mnie. Zaczęłam się bać, obiecywać właśnie, że pojawię się na jakichś spotkaniach czy coś, bo na przykład miałam jedno takie spotkanie, gdzie 4 minuty chyba po rozpoczęciu spotkania czułam, że powoli tracę znowu możliwość mowy i musiałam przeprosić i się wyłączyć. To jest, wiecie, coś, co też strasznie uderzyło wtedy w moje takie poczucie własnej wartości wręcz, no bo jakby jednak silnie identyfikuję się przez moją pracę i mój profesjonalizm. I zaczęłam się znowu tak w sobie zamykać i czułam, że jak gdyby to nie jest tak, że czuję, że mam jakąś epilepsję czy coś, albo właśnie nie miałam też żadnych migren, to już mi się nigdy nie zdarzyło po tym majowym incydencie i nie proszę się o to z powrotem, ale miałam wrażenie, że być może pomimo tej całej suplementacji znowu ta tężyczka wraca, więc zrobiłam sobie kolejne badania krwi, sprawdziłam, bo myślałam, że być może te moje poziomy po prostu znowu spadły. Okazało się, że nie, że one są nawet jeszcze lepsze i wtedy tak naprawdę zaczęły mi się włączać bardzo takie silne właśnie stany lękowe. To trwało na tyle długo, że zaczął się włączać taki stan depresyjny, bo już ten cały lęk, to wieczne napięcie powodowało we mnie takie wyczerpanie. No i wtedy zdecydowałam, że wybiorę się do psychiatry. Po prostu, żeby skonsultować. To jeszcze jakby nie byłam zdecydowana, co chciałabym z tym zrobić, ale skoro konsultuję się z każdym, no to mogę się przecież też skonsultować z psychiatrą, skoro tego nigdy nie robiłam. Mój terapeuta też był cały czas na bieżąco, bo to jest jakby kolejna rzecz. Ja przez cały ten czas miałam wsparcie mojego terapeuty, za to też jestem no, ogromnie wdzięczna, że w ogóle mam na to możliwość. W ogóle, wiecie, na to takie całe prywatne leczenie i właśnie na terapię, bo w tym wszystkim sobie pomyślałam, kurczę, gdyby nie to, że mnie po prostu na to stać, to kto wie, kiedy bym w ogóle trafiła do neurologa, kto wie, kiedy bym się przebadała, kto wie, czy takie ataki by się nie powtarzały, no bo jasne, być może wtedy bym nigdy nie trafiła na te głupie leki napadaczki i nie miałabym całego miesiąca, w którym po prostu pogrążyłam się w złości, w smutku, w desperacji i w złym samopoczuciu, no ale z drugiej strony w pewnym sensie myślę, że te na przykład leki na padaczkę też przerwały ten taki stan migrenowy, który trwał od tego majowego zdarzenia. Więc no nie będę nawet gdybać, bo to nie ma sensu, ale po prostu poczułam, że jestem naprawdę wdzięczna za to, że mogę sobie pozwolić w pełni na to, żeby się prywatnie leczyć, diagnozować, badać, no bo myślę, że na te wszystkie badania, jakieś tam EEG i tak dalej, jeszcze został mi do zrobienia rezonans angio, no to na pewno poszło kilka tysięcy w bardzo krótkim okresie czasu. No i właśnie niestety nadal zbyt mało osób na to stać, jeszcze żeby w tym wszystkim też mieć po prostu wsparcie psychologa. Także ja się skonsultowałam z psychiatrą, na początku zaproponowała leczenie, ale potem jak mnie wysłuchała, to stwierdziła, że jeszcze byśmy mogły spróbować bez leczenia i dała mi powiedzmy kilka takich nawet poznawczo-behawioralnych rad. Ja je wdrożyłam i rzeczywiście przez tydzień czy półtorej czułam się tak odmieniona, czułam się lekka, czułam się znowu okej, a potem znowu we mnie to jakoś tak uderzyło z podwojoną siłą. I tak naprawdę wtedy wiedziałam, że ja już sobie z tym dalej nie poradzę, bo był taki jeden dzień, że pojechałam do biura i jechałam chyba z półtorej godziny, bo były mega korki. Siedziałam tam, albo nie, jechałam właśnie chyba godzinę z hakiem. Siedziałam półtorej godziny w biurze, po czym zaczęłam się czuć tak źle, że zaczęłam panikować, że zaraz mi się coś stanie i wróciłam do domu, jadąc notabene kolejną godzinę. I położyłam się na kanapie i przez kilka godzin z tej kanapy nie wstałam, po prostu bałam się ruszyć. I wtedy właśnie wiedziałam, że to chyba nie jest coś, z czym po prostu ani nie mam ochoty sobie już z tym sama radzić, ani też nie mam na to siły, więc zdecydowałam się właśnie na to leczenie farmakologiczne SSRI-ami. W sensie to są te leki na wychwyt, tak? Zwrotne serotoniny, jakoś tak, antydepresanty. No i rzeczywiście gdzieś tam ten początek też nie był jakiś super przyjemny, ale w tym momencie jest bardzo okej. I wydaje mi się też, że trochę czekałam na taki moment, w którym ja się poczuję stabilnie, żeby móc wam o tym wszystkim opowiedzieć. No i w tym momencie nie będę kłamać i nie powiem, że jest tak w 110% okej, ale też mam wrażenie, że z każdym tygodniem brania tych leków przeciwdepresyjnych po prostu czuję się stabilniej, czuję się lepiej, wyłapuję takie różne schematy myślenia, które w ostatnich miesiącach dodawały mi siły i po prostu sprawiały, że ja czułam, że się chronię przed jakąś katastrofą, a teraz rozumiem, że jest okej, jakby fizycznie jest okej, to jest najważniejsze. Na pewno to, czego się nauczyłam, to lepszego zarządzania swoim czasem, swoim biznesem, swoimi ludźmi, swoimi relacjami, no bo gdzieś tam musiałam, bo nie zawsze niestety miałam na to wszystko siłę, nie zawsze mogłam sobie pozwolić na to, żeby otworzyć komputer i pracować, i to jest kolejna rzecz, której się nauczyłam, być bardziej jeszcze wdzięczna za to, co mam, za to, że mam dobrze zbudowaną firmę, że mam super klientów, którzy oczywiście też zostali poinformowani i wykazali się dużą taką wyrozumiałością, co też nie jest takie oczywiste, ale to też to, co powiedziałam chwilę wcześniej, że w ogóle jestem jakby w stanie sobie, wiecie, pozwolić na to leczenie, na tą diagnostykę i na szukanie pomocy. Za to jestem naprawdę ogromnie wdzięczna. Jestem też jakby wdzięczna swojemu ciału za to, że ja mu przez tyle lat dawałam w kość i jesteście moimi świadkami tego przez te wszystkie różne odcinki, w których opowiadałam wam o tym, co mnie stresuje, jak pracuję, kiedy dawałam wam czasami nawet taki mikrowgląd właśnie w moje myślenie, z którym wiem, że wielu z was się identyfikowało, bo wiecie, fajnie jest być takim hustlerem, no nie? Fajnie jest, za przeproszeniem, zapierdalać i osiągać jakieś tam mniejsze lub większe sukcesy, wiadomo, krok po kroku. Nie wiem też, jak teraz to czujecie, ale ja mam wrażenie, że ja dorastałam w takiej narracji i kulturze, w której to było imponujące być takim workaholic i wiecznie przykrywać się pracą, i to też przez wiele, wiele, wiele lat mojej kariery, w sensie jakby pracuję od 8 lat, tak? I ja myślę, że przez dobre 6 lat to było moją osobowością, no nie, że ja cały czas pracuję. I rzeczywiście miałam wrażenie już od dłuższego czasu, tak od kiedy tak rzeczywiście też mocno zaangażowałam się w sport jeździecki, który właśnie dawał mi tą równowagę, to miałam wrażenie, że tak trochę zwolniłam, trochę nabrałam dystansu i zrozumiałam, że potrzebuję trochę więcej różnorodności w życiu, potrzebuję czegoś takiego jak odpoczynek, właśnie jak równowaga, a mimo wszystko to się stało i w tym czasie też, nie chcąc brzmiąć jakoś bardzo po prostu klisze, ale zrozumiałam to, że ja dawałam mojemu ciału non-stop, cały czas tak w kość, i ono mi po prostu pokazało, że tak nie może być, a z drugiej strony, znaczy nie wiem, jak wy odebraliście tą całą sytuację, dla mnie naprawdę w tamtym czasie, dla moich bliskich, dla mojej rodziny to było okropnie obciążające i też współczuję im, że musieli ze mną przez to przechodzić, bo to naprawdę nie był miły obraz. No, a z drugiej strony to jest, pomimo tego, że to było aż tak dużo, to też było tylko tyle, powiedzmy, no nie, że przecież mogło się wydarzyć coś o wiele gorszego, ja rzeczywiście mogłam, nie wiem, dostać udaru, albo mogłam dostać zawału, albo rzeczywiście mogłam dostać tej epilepsji, bo wiecie, w momencie, kiedy ja dostałam diagnozę, że ja mam epilepsję, no to wszyscy nagle mogliśmy sobie to zracjonalizować, nie, mój terapeuta, mój neurolog, inni lekarze, moja rodzina, jakby wszyscy nagle mieliśmy wyjaśnienie na to, no tak, w sumie ma sens, że dostałaś padaczki, bo dosłownie przeciążyłaś swój mózg, więc powiedzmy, że dostałam trochę taką drugą szansę od mojego organizmu, że patrz, trochę cię wystraszyłam, ale to jeszcze nie jest to, to jest tylko to, i to na pewno mi dało pod tym kątem do myślenia, że ja nie jestem chętna i nie jestem gotowa tak siebie eksploatować, jak ja myślałam, znaczy jak ja to wcześniej robiłam, bo ja byłam na to nastawiona, ja wręcz powiedziałabym, że wliczałam to w jakimś sensie w koszty i teraz to się na pewno odmieniło. I to, czego się też na pewno nauczyłam, to jest trochę inna strona tego mental well-being, ale bardziej od tej strony unwell-being, nie? Że tak jak na przykład wcześniej rozmawialiśmy o lękach i depresyjności, czy depresji, o jakichś tam zaburzeniach psychicznych właśnie związanych ze stresem przez na przykład przepracowanie, przez ambicje, przez presję, przez po prostu jakby rzeczy, nad którymi do końca nie mamy kontroli, jak na przykład nasze dzieciństwo, bo o tym na pewno dużo tutaj rozmawialiśmy, to nagle mogłam zobaczyć, co się... Drogi losie, nie musiałam tego wcale widzieć, ale dzięki, że mi to pokazałeś, bo nagle przekonałam się, jak to jest mieć problemy mentalne związane właśnie z takimi rzeczami jak jakieś wypadki, jakieś choroby i tak dalej, no bo rozumiem, że to nie jest tak, że ja sobie robię jakieś wyrzuty i mam stany lękowe, tylko ja mam stany lękowe przez to, że właśnie wydarzyła się jakaś trauma, że mój organizm mnie w pewnym sensie zawiódł i straciłam do niego zaufania, właśnie z drugiej strony to ja zawiodłam samą siebie. W pewnym sensie. Wiecie, no jakby tego jest dużo, no nie? Ale w każdym razie puenta tego wszystkiego jest taka, że jest okej. Oby się to dalej utrzymywało. I mam nadzieję, że jeżeli wytrwaliście ze mną do końca, to że ten odcinek będzie dla was też poniekąd taką lekcją znowu, trochę wdzięczności, ale też takiej uważności Na pewno nie ma co popadać w paranoję, ale też nie ignorujcie takich drobnych znaków. I ten odcinek przede wszystkim był wstępem do odcinka z panią neurolog, który będziemy na świeżo nagrywać dla was przed emisją. Także jeszcze do końca nie wiem, co tam dokładnie poruszymy za tematy, więc nie ma tutaj spoilerów, ale dziękuję, jeżeli przez nie tylko ten odcinek, ale przez ten cały czas byliście ze mną na żywo lub przez social media, bo to naprawdę nie był miły czas i pomimo tego też, że się z wami nie dzieliłam tak transparentnie z tym, co się działo, to czułam wasze wsparcie i też przede wszystkim, tak jak mówiłam to na początku, chyba ja, bo nie wiem, czy mówiłam to w tym podcaście, czy w Hej Koniary, ale szczególnie w ostatnim czasie, kiedy było widać, że to życie wraca mi tak, że widać je w oczach znowu, to dostawałam od was naprawdę sporo wiadomości, że widzicie, że czuję się dobrze, że zaczynam znowu mieć fan z jeździectwa i w ogóle tak po prostu z wszystkiego, co robię, że jestem bardziej aktywna i widać, że po prostu jakoś lepiej się czuję. I wy to zauważaliście, wy się też z tego cieszyliście i to jest coś, co ja na pewno bardzo, bardzo doceniam. Także dziękuję wam bardzo. Jeżeli myślicie, że ten odcinek mógłby pomóc komuś, kogo znacie, znaleźć w pewnym sensie wytłumaczenie na to, co się z nim dzieje, to oczywiście zapraszam was do udostępnienia go, zapraszam was do zasubskrybowania tego podcastu na platformie, na której go słuchacie i słyszymy się w przyszłym tygodniu w środę. Pa!